Otwórzmy Słowo Boże na kilku fragmentach. Na razie na pierwszym Piotra, drugi rozdział. Pierwszy Piotra, rozdział drugi. I tutaj jest od początku. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy, jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka, Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak kamienie żywe, jesteście budowani w duchowy dom. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, rodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości. Tutaj jest mowa o pewnym domu, czy kamieniu węgielnym, i nad tym kamieniem buduje się coś dalej. Natomiast to, co się buduje w tej chwili, bo wiadomo było, że wtedy, we wcześniejszych czasach, budowano świątynię i stanowił to, a za czasów Pana Jezusa był to budynek wspaniały. Natomiast Pan Jezus sam powiedział, że w ciągu 3 dni może zbudować inną świątynię. No i w liście Ewangelii Jana na początku jest napisane, że mówił o swoim zmartwychwstaniu. I my jesteśmy dzisiaj domem duchowym, który buduje się na kamieniu węgielnym. Tu jest napisane od początku, że żeby budować się, żeby przyjść i być nad tym kamieniem budowanym, jak każdy inny, należy najpierw odrzucić wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy. To jest akurat zestaw cech, który dotyczy relacji międzyludzkich po prostu. To znaczy w grupie ludzi, która chce budować, czy chce być kościołem, nie może być złośliwości, podstępu, obłudy, zazdrości i obmowy. Czyli krótko mówiąc, bo tu jest napisane nawet na początku, ja odrzucając więc, czyli robiąc pewną rzecz, jako nowonarodzone mleka, zbliżając się i tak dalej, budujcie się. Czyli jest coś takiego, że trzeba zrobić kilka rzeczy jednocześnie. Jeśli już jesteśmy nowonarodzonymi niemowlętami, to po pierwsze trzeba te rzeczy w ogóle odrzucić, i jeśli mamy robić, czy mamy się gromadzić albo być Kościołem, bo my nie chcemy chodzić do Kościoła, tylko chcemy być Kościołem. Więc jeżeli mamy być Kościołem, to trzeba odrzucić te rzeczy. Od razu na wejściu i naprawdę strzec się, żeby tego sobie nie folgować w tych sprawach, dlatego że to zniszczy każdą społeczność. Złośliwość, podstęp, obłuda, zazdrość i wszelka obmowa. To jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Druga sprawa, jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka, czyli jest warunek, że każdy, kto przystępuje, każdy, kto chce budować czy być Kościołem, musi być nowonarodzony. Druga sprawa, musi również pragnąć czystego mleka. Nawet u nas, pamiętam, że w Brytyjce jest chyba napisane, że niesfałszowanego, nie?
Tak.
Chodzi o to, że jeżeli ktoś już chce przystępować czy do Kościoła i być Kościołem, to w jego sercu powinno być pragnienie mleka czystego. Czystego mleka jakiego? Czystego mleka Słowa Bożego, żebyście dzięki niemu rośli. Czyli w sercu człowieka, który przychodzi, powinno być pragnienie czystości. I jeżeli na przykład on ma to serce czyste, jeżeli ma to serce pokorne, to on będzie, nawet jeżeli nie będzie człowiekiem nie wiadomo jak uczonym, to on będzie rozróżniał, będzie miał pokój albo niepokój, w zależności od tego, czy będzie słyszał słowo, które jest czyste, albo jest nieczyste. I Pan Bóg mu to po prostu da, dlatego że jeżeli szczerze prosi, to jest w Ewangelii Łukasza jest taki fragment w 11 rozdziale na temat ludzi, którzy proszą szczerze o dobre rzeczy. Przychodzą do Ojca i bardzo intensywnie i bardzo szczerze proszą o rzeczy, które są zgodne z Jego wolą. Akurat tam jest napisane o chlebie, że przychodzi do przyjaciela ktoś i mówi, pożycz mi 3 chleby, bo ktoś do mnie przyjechał, a ja w tej chwili nie mam, prawda? I jest tak namolny ten człowiek, że on o ten chleb prosi i wreszcie go wyprosi. I na końcu tego fragmentu, bo żebym nie był gołosłowny, to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 11. Na końcu tego fragmentu tu jest napisane tak. Nawet jeżeli ten człowiek, który ten chleb ma, powie najpierw, żeby się nie naprzykrzać, bo drzwi są zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, no to i nie mogę wstać i dać ci, to mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam mówię, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I teraz dalej jest napisane znowu o tym, że prosimy o dobre rzeczy. I czy jest wśród was ojciec, który gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To jest opis człowieka, który ma naprawdę szczere serce, prosi o dobrą rzecz i zwraca się w dobrym kierunku. Problem polega na tym, że na ten sam fragment powołują się dzisiaj ludzie, którzy się zwracają w złym kierunku, z nieszczerym sercem i nie pragną tego, co trzeba, tylko pragną na przykład różnych innych rzeczy, takich jak na przykład mocy dla samej mocy, pieniędzy pragną, bo od Pana Boga chcą je uzyskać i tak dalej, i tak dalej. To jest proszenie o złe rzeczy. Jeżeli Pan Bóg by takich próśb wysłuchiwał albo wysłuchał, to niestety na zgubę takiego człowieka, który musi się przekonać, że nie prosi o rzeczy właściwe. Ale tutaj, wracając do Piotra, mamy prosić, czy mamy być zainteresowani dokładnie nieskażonym, czystym mlekiem, żebyśmy dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. No bo każdy człowiek, który rodzi się na nowo,
kosztuje tego, że Pan jest dobry. Czyli pewne rzeczy trzeba odrzucić. Oczywiście trzeba się narodzić na nowo. Oczywiście trzeba mieć właściwe pragnienie. I wiedzieć, że zakosztowaliśmy Słowa Bożego, w związku z tym nas interesuje tylko czysty pokarm. Nie jakiś tam sfabrykowany albo jakiś modyfikowany, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To są ofiary naszych warg, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków. Ale żeby w ogóle zacząć, to trzeba przystąpić do tego, który jest kamieniem węgielnym. I każdy, kto w Niego wierzy, czyli ten kamień, który został położony na Syjonie, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc spotykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Teraz wszyscy, którzy nie wierzą, Bóg zna serca, Bóg widzi serca, Bóg widzi do przodu, wszyscy, którzy nie wierzą, są niestety przewidziani, właściwie chyba nawet tu jest napisane, na to, żeby się potknąć. Natomiast jeśli ktoś ma szczere serca, dobrze szuka i w dobrym miejscu, to dostanie to, co trzeba, jeżeli będzie szukał wytrwale. I tak mi po kolei, powolutku zaczyna rosnąć coś, co się nazywa duchowym domem. I teraz każdy z nas w tym duchowym domu to jest jakiś kamień. Teraz my jako kamienie duchowe, czy żywe kamienie dokładnie, w 5 wersecie jest napisane, jesteśmy budowani w ten duchowy dom. I wiadomo, że jeżeli tak, to znaczy, że budowniczy będzie chciał każdego z nas w odpowiednim miejscu postawić, w odpowiednim miejscu zmieścić, a w związku z tym będzie chciał w odpowiedni sposób nas przyszlifować. Żeby każdy z nas rolę swoją pełnił na swoim miejscu, a nie na tym, które sam sobie będzie wybierał. I chciałem wam przypomnieć taką rzecz, bo po środzie modliłem się rano i jakoś tak padło na słowo z Nehemiasza właśnie na temat odbudowy świątyni. I chciałem tak w ogólny sposób, w ogólnym zarysie przypomnieć, co się właściwie stało, żebyśmy sobie uświadomili, jaki Bóg jest dobry dla tych, którzy są budowani w jego domu. W 4 rozdziale Nehemiasza jest mowa o tym, jak Żydzi po powrocie z wygnania odbudowują mur i odbudowują Jerozolimę. Przeczytam ten cały rozdział. A gdy Sanballat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozgniewał się i bardzo się zburzył i zaczął szydzić z Żydów. I powiedział wobec swoich braci wojska Samarii: co ci niedołężni Żydzi wyprawiają? Czy im na to pozwolimy? Czy będą składać ofiary? Czy zdołają to skończyć w jeden dzień? Czy wskrzeszą kamienie z kupy gruzu, które spalono? Ale Tobiasz Amonita, który stał obok niego, powiedział: nawet jeśli zbudują, przyjdzie lis i przewróci ich kamienny mur. No i oczywiście bywają takie sytuacje, kiedy Kościół jako ten dom duchowy, nie tylko jako rodzina, ale ci jako są w kamienie żywe, kamieniami żywymi budowani w taki dom, na przykład podnosi się z jakiegoś upadku, odbudowuje coś i wiadomo, że to nie jest tak, że walczymy z ciałem ani z krwią. To jest rzecz, która jest duchowa. W związku z tym duchowe otoczenie, które jest przeciw, będzie reagować bardzo podobnie. I bardzo często jest tak, że zaczynamy odczuwać szybko zniechęcenie, no bo dzieją się rzeczy złe, dzieją się rzeczy, które są bardzo trudne. No i przychodzą człowiekowi do głowy takie rzeczy. Czy co my robimy właściwie? Co my robimy? Czy my w ogóle damy radę? Czy da się tą dziurę tutaj załatać? A nawet oczywiście, że przeciwnicy, tak jak to tamci przeciwnicy byli, będą szydzić i będą mówili, no przyjdzie lis i przewróci. Czyli to, co zbudujecie, to w ogóle się do niczego nie będzie nadawało. I Żydzi zwrócili się do Boga z modlitwą: wysłuchaj nasz Boże, bo jesteśmy wzgardzeni. No i zareagowali po swojemu, to znaczy odwróć zhańbienie na ich głowę, wydaj ich na łup ich ziemi, ich niewoli, nie zakrywaj ich nieprawości, a niech ich grzech nie będzie wymazany przed Tobą. Ciebie bowiem pobudzili do gniewu na oczach budujących. To jest takie ich podejście do sprawy, które jeszcze nie zostało im objawione, że jest coś lepszego w Królestwie Bożym i że powinni się modlić za swoich wrogów. A jeżeli już mamy do czynienia z wrogami duchowymi, to trzeba gromić i pędzić oczywiście, prawda? Tamci byli ludźmi, którzy są grzesznikami, więc oni mówili, nie zakrywa ich nieprawości, no reagowali po swojemu. A my tutaj mamy dwie możliwości. Albo działamy duchowo, ponieważ działamy i walczymy nie z krwią ani z ciałem, w związku z tym to trzeba sprawę duchową załatwić duchowo. Albo również, jeżeli są ludzie, którzy do tego są używani, no to ludzi trzeba błogosławić, bo oni są tylko narzędziami. Lecz my nadal odbudowywaliśmy ten mur i mur został spojony aż do połowy, bo lud miał serce do pracy. To jest ważna rzecz. Ten lud, który odrzucił pewne rzeczy, narodził się na nowo, przystąpił do kamienia węgielnego i zaczęła się ta budowa, albo zaczyna się odbudowa. On ma serce do pracy. I dobrze by było, żeby na przykład modlić się o to, żeby Kościół serce do takiej pracy, jak wzrost Kościoła po prostu miał. I co dalej? Siódmy werset. Gdy Sanbalat i Tobiasz i Arabowie i Amonici aż do Dydzi, czyli sami wrogowie, usłyszeli, że mury Jerozolimy są odbudowywane, że wyłomy zaczęły się wypełniać, bardzo się rozgniewali. I teraz przypomnijcie sobie taką historię z Księgi Ezechiela, kiedy Bóg pyta proroka, czy jest ktoś, kto stałby w wyłomie i kto by się na przykład wstawiał za lud. No i rzeczywiście takie sytuacje są i jakbyśmy sobie przypomnieli te rzeczy, które się działy niedawno, bo stanęliśmy w wyłomie. Stanęliśmy w wyłomie w jednej sprawie. Kogoś, kto jest członkiem naszego zboru. Zaczęliśmy pościć. I mieliśmy wielkie pragnienie, żeby to zostało załatane, żeby ta dziura w tym naszym murze została załatana. I przez jakiś czas to trwało, aż Pan Bóg nam pokazał, o co chodzi, w jaki sposób to się działo. Z jednej strony dał nam poznanie i zauważcie, bo ja to zauważyłem jakoś tak kilka dni później, że nikt z nas, żadna z osób nie miała poznania od A do Z w tej sprawie. I tak może być w każdej innej, i to jest piękne, że Pan Bóg nie daje poznania od A do Z jednej osobie, bo wtedy mielibyśmy guru, mielibyśmy jakiegoś doskonałego, nie wiem, kapłana, mielibyśmy kogoś, do kogo by się wszyscy chcieli chodzili pytać. A w tej sytuacji mieliśmy troszeczkę poznania tu, troszeczkę poznania tu, troszeczkę poznania tu i mieliśmy wstrzymywanie, żeby nie za szybko pewne rzeczy zrobić. I chwała Bogu, żeśmy ich za szybko nie zrobili, dlatego że Pan Bóg zadziałał. I to jest naprawdę piękny przykład tego, że słyszymy, Pan Bóg do nas mówi, mamy pewne częściowe poznanie, natomiast mamy takie przekonanie, żeby na przykład pewne rzeczy zostawić, nie spieszyć się, nie naciskać. Bóg będzie działał. I zadziałał. Kiedy? Kiedy zaczęliśmy pościć. I to jest naprawdę, uważam, wielka lekcja, którą należy sobie wziąć do serca i którą należy powtarzać. To znaczy, jest coś takiego w ręku Kościoła, jak taka broń w postaci postu, w postaci jednomyślności i w postaci takiej jednomyślnej modlitwy, a szczególnie w poście. I wtedy, kiedy tak się dzieje, to zostają odbudowywane wyłomy. Wtedy, tak jak jest napisane w Izajaszu, dzieją się rzeczy dobre, kiedy pościmy we właściwy sposób. I oczywiście, co się będzie działo, to należy się tego spodziewać, że później jest 8 werset. Wszyscy sprzysięgli się razem, żeby przyjść i walczyć przeciw Jerozolimie i mieszkać i przeszkadzać w robocie. Czyli należy się spodziewać, że będą przeszkody. My jednak modliliśmy się do naszego Boga i postawiliśmy przeciw Nim straż we dnie i w nocy, bojąc się ich. I Judejczycy powiedzieli, osłabła siła dźwigających, a gruzu jeszcze wiele. Nie będziemy mogli odbudować muru. Czyli te jakieś wyłomy były odbudowane, no ale jeszcze do odbudowy całego muru było daleko. No i oczywiście w takich sytuacjach przychodzi zniechęcenie. Ponadto nasi wrogowie powiedzieli, zanim się dowiedzą i spostrzegą, przyjdziemy między nich i wymordujemy i wstrzymamy tę pracę. No to jest strach, oprócz zniechęcenia. No i oczywiście to się nam zdarza, ale to jest przykład, ten fragment, ten tekst, to jest przykład, że nie wolno w takich sytuacjach reagować zgodnie z zamysłami czy z przewidywaniami tych, którzy próbują nam to zrobić. No to wiadomo, to jest walka nie z ciałem, ani z krwią. A gdy Żydzi mieszkający obok nich przyszli, powiedzieli nam 10 razy, ze wszystkich miejsc, z których przyjdziecie do nas, oni przyjdą na was. Czyli jeżeli wy wrócicie tutaj, to jeszcze więcej tych, którzy od których wy przyszliście, to oni jeszcze was tu otoczą, jeszcze was tu zdobędą. Czyli nie myślcie sobie, że w przyszłości będzie was czekać coś dobrego, nawet jeżeli to odbudujecie. No, oczywiście, no, same złe perspektywy, wiadomo, chodzi o to, żeby zniechęcić. I co zrobił wtedy Nehemiasz? Ustawiłem więc lud w niższych miejscach za murem i na wysokich miejscach. Ustawiłem ich według rodzin, z mieczami, włóczniami i łukami. Czyli ustawił ich z bronią. A gdy popatrzyłem, wstałem i powiedziałem do dostojników i przełożonych pozostałych z ludu, nie bójcie się ich. Wspomnijcie na Pana, wielkiego i budzącego grozę, i walczcie za swoich braci, za swoich synów i swoje córki, za swoje żony i domy. I kiedy nasi wrogowie usłyszeli, że nam to oznajmiono, Bóg zniweczył ich radę, a my wszyscy wróciliśmy do muru, każdy do swojej pracy. Więc nastąpiła pewna decyzja pod tytułem walczymy. Walczymy o braci, walczymy o rodzinę, walczymy o siostry, o córki, o wszystkich. Czyli krótko mówiąc, Kościół, jeżeli przekładamy to już na Kościół, tak jak się buduje cokolwiek, jeżeli przekładamy to na Kościół, to musimy mieć świadomość tego, że będzie walka i że ta walka o siebie nawzajem będzie trwać. I że, jak to się mówi, nie ma miękkiej gry. To znaczy tutaj nie ma żartów. I najczęściej jest niestety tak, że ludzie się dziwią, dlaczego Kościół jest w stanie rozsypki, podczas gdy oni po prostu w ogóle nie walczą o siebie nawzajem, oni nie myślą o sobie nawzajem, oni się nie modlą o siebie nawzajem, nawet się nie pytają, co u nich się dzieje, o co mogę się pomodlić, co się u ciebie dzieje, powiedz mi, bądź ze mną szczery, otwórz się w stosunku do mnie. Zauważcie, jakie to cenne jest, jak człowiek się otworzy, jak właśnie ta głębia wypłynie. A nawet jeżeli jesteśmy razem, jesteśmy jednym ciałem, no to oczekiwalibyśmy, że nie będziemy rozmawiali o pogodzie. I czasami jest tak, i tutaj chcę, że tak powiem, celowo zrobić mały przytyk. Są osoby, które na przykład, jeżeli się ich zapytamy, co się u ciebie dzieje, o co się można pomodlić, to te osoby będą zawsze mówić, u mnie wszystko w porządku, módlcie się, prawda, o sprawy takie powierzchowne, takie, że w sumie ja powiem tyle, żeby za wiele nie odkryć tej głębi właśnie, która jest, a która właściwie powinna zostać tak w takich relacjach duchowych, to powinna, ona powinna być. Bo to nie są relacje towarzyskie. I naprawdę mieliśmy z moją żoną już takich sytuacji wiele, kiedy było ileś tam osób, które zawsze, wtedy, kiedy się pytaliśmy, co u ciebie, wszystko w porządku. albo a ja proszę tylko o moją służbę, albo o coś tam, prawda? I potem po jakimś czasie okazywało się, że wcale nie jest w porządku, tylko to była taka przykrywka. Więc dobrze jest sobie uświadomić, że jeżeli siebie mamy nawzajem, jeżeli jesteśmy członkami jedni drugich, to znaczy, że i chcemy o siebie nawzajem walczyć i chcemy się modlić, to my oczekujemy i powinniśmy oczekiwać czegoś więcej niż tylko powierzchownych tak zwanych gadek. Czyli wszystko u mnie w porządku, właściwie na dobrą sprawę możemy porozmawiać o pogodzie, a pomóc się, bo mnie boli paluszek. To jak na kościół, to jest za mało. Po prostu. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć wszystko o wszystkich, bo istnieją pewne granice, poza które wpuszczamy tylko niektórych i to jest całkowicie normalne. Ale te granice nie mieszczą się w miejscu, w którym ja powiem moim braciom i siostrom, a wszystko u mnie w porządku. To, czyli krótko mówiąc, ja im daję do zrozumienia, dajcie mi spokój. Ja tak naprawdę nie mam ochoty mówić o moich sprawach, które mnie tak naprawdę dotykają. A modlitwa Kościoła byłaby mi bardzo potrzebna. I to jest prawda. I tutaj właśnie w takich sytuacjach jest potrzebne to, żeby stanąć na tym murze, żeby walczyć za siebie nawzajem, no ale żeby walczyć, to trzeba też wiedzieć, za co walczyć. Kiedy nasi wrogowie usłyszeli, że nam to oznajmiono, Bóg zniweczył ich radę, bo Bóg przyznaje się do tego, kiedy Kościół staje do walki o siebie nawzajem i ma świadomość tego, co tak naprawdę się dzieje. I Bóg zniwecza wtedy ich radę, czyli radę wrogów. A my wracamy do muru i każdy do swojej pracy. Jednak od tego czasu połowa moich sług pracowała, a druga połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem Judy. Czyli byli wszyscy uzbrojeni. Pamiętacie, jak jest napisane, że trzeba mieć zbroję Bożą, prawda? To jest 6 rozdział listu do Efezjan. Tam jest napisane, że trzeba mieć hełm, trzeba mieć pancerz, trzeba mieć pas, trzeba mieć tarczę, trzeba mieć miecz. To trzeba wszystko mieć cały czas i tego, nie, że tak powiem, nie wolno porzucać. Dlatego walczyć trzeba w uzbrojeniu oczywiście. Natomiast ci, którzy ewentualnie są na czele, powinni stać za całym domem Judy i powinni dbać o to właśnie, żeby to wszystko, co powinno się dziać, to znaczy, żebyśmy na przykład w kościele mieli między sobą otwartość, żebyśmy mieli taką czystość postępowania. Do tego trzeba wzywać, do tego trzeba, o tym trzeba mówić, głosić trzeba na ten temat Słowo Boże, żeby ten miecz Słowa Bożego też potrafił rozdzielić między ludźmi, którzy tak naprawdę są tu tylko towarzysko, a między tymi, którzy tak naprawdę są tutaj z całego serca i są duchowo. To jest zasadnicza różnica. Ci, którzy odbudowywali mur, to jest werset 17, i ci, którzy dźwigali ciężar, i ci, którzy go nakładali, każdy z nich jedną ręką pracował, a w drugiej trzymał broń. I teraz patrzcie, co tu jest z kolei. My się modlimy o dary, prawda? My się modlimy o wyposażenie. I tu jest napisane, że jedni dźwigali ciężar, inni go nakładali, każdy jedną ręką pracował, a w drugiej trzymał broń. To znaczy, że jesteśmy świadomi tego, że walka istnieje, a każdy bierze się do swojej pracy i wie, co ma robić. I dlatego o to się tak bardzo trzeba modlić, żeby każdy z nas wiedział, co ma robić w kościele, a nie przychodził na przykład tak, jak się przychodzi właśnie, że przyjdę i pójdę. No, mamy takie wojownicze te akurat, jakby nalot był. A z tych, którzy budowali, każdy miał swój miecz przypasany do boku i tak budowali. A trębacz stał obok mnie. Powiedziałem bowiem do dostojników, przełożonych i pozostałych z ludu, praca jest wielka i rozległa, a my jesteśmy rozdzieleni na murze, jeden z dala od drugiego. No, jak jest być rozdzielonym na murze i z dala od drugiego fizycznie, to my jesteśmy chyba jednym z najlepszych przykładów. Ale zobaczcie na rzecz, która była bardzo ważna tutaj. Tu jest napisane, że był trębacz. I teraz co dalej? 20 werset. W jakimkolwiek miejscu usłyszycie dźwięk trąby, tam ruszajcie do nas. Nasz Bóg będzie walczył za nas. I to jest właśnie dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mieli ten kontakt, w którym będziemy mogli zawsze powiedzieć, słuchajcie, jest potrzeba modlitwy. Ja naprawdę osobiście cenię sobie niezwykle to, że my możemy za każdym razem, mamy dzisiaj takie możliwości technologiczne, że możemy sobie szybko dać znać, że jest na przykład źle tu, źle tam i że jak ktoś tylko może porzucić wszystko i się modlić, to niech się modli, jak nie, to niech modli się jak będzie tylko mógł. Ale wtedy będziemy mogli mieć jedność w modlitwie i cały Kościół będzie się mógł modlić o kogoś, kto właśnie trąbi na alarm. I Bóg wtedy będzie walczył za nas. I walczy. Pracowaliśmy więc przy tym dziele, a druga połowa trzymała włócznie od pojawienia się zorzy aż do wzejścia gwiazd. Czyli cały dzień. W tym czasie powiedziałem też do ludu, niech każdy nocuje ze swoim sługą w Jerozolimie, aby w nocy słudzy trzymali straż, a w dzień pracowali. Tak więc ani ja, ani moi bracia, ani moi słudzy, ani straż, która była przy mnie, nie zdejmowaliśmy swoich szat. Zrobiliśmy to wyłącznie przy obmywaniu. Czyli, krótko mówiąc, jest to tak, że tak powiem, taka frontowa sytuacja. Nie tylko sytuacja jest nie tylko taka, że to jest budowa, ale to jest również front. I ci ludzie musieli walczyć i musieli budować jednocześnie. I właściwie dzisiaj jest tak samo i będzie coraz bardziej. To znaczy będziemy musieli walczyć i budować jednocześnie. I z tego sobie trzeba zdać sprawę. Mamy za sobą, mam wrażenie, taką wygraną potyczkę, taką bitwę, prawda? Być może jeszcze wiele przed nami, ale sobie trzeba to uświadomić, że z jednej strony walczymy, a z drugiej strony budujemy. I to, co jest napisane na samym końcu, też jest bardzo ważną rzeczą. To znaczy, że nie zdejmowali swoich szat i zrobili to wyłącznie przy obmywaniu. To znaczy, oczywiście warunki są frontowe, ale oczywiście od czasu do czasu trzeba się obmyć. I dokładnie tak samo jest tutaj, z tym, że my musimy się od czasu do czasu też, możemy być bardzo zajęci walką, możemy być bardzo zajęci wstawiennictwem, ale my musimy chodzić w czystości, bo bez tego nic nie będzie. Bez tego nie będzie ani skutecznej modlitwy, ani nie będzie skutecznego budowania. W związku z tym jest napisane, i to jest napisane w pierwszym liście Jana na początku, że trzeba się obmywać codziennie, chodzić w czystości przed Panem, i kiedy tylko będziemy wiedzieli, Duch Święty nas przekona o tym, że jesteśmy w stanie brudu przed Panem Bogiem, żeśmy się ubrudzili, to trzeba wyprać szaty i wtedy będziemy od wszelkiego grzechu oczyszczeni i oczyszczeni od wszelkiej nieprawości, jak mówi 1 Jana 1,9. Czyli to są rzeczy, które właściwie można podsumować tak. Modlimy się, czyli walczymy, mamy społeczność, czyli budujemy i chodzimy przed Panem w czystości, czyli się obmywamy. To są trzy rzeczy, które są cały czas równolegle i one powinny być aż do końca. Weźmy sobie do serca to, w jaki sposób Pan Bóg nam pokazuje, że warto się modlić, że warto pościć, że warto chodzić w czystości i że po prostu dzięki temu, jeżeli będziemy w ten sposób, bo to jest posłuszne, to jest posłuszne. Jest napisane w liście Piotra, jako dzieci posłuszne, kierujcie się tym, co trzeba. W związku z tym, jeżeli będziemy postępować posłusznie jako społeczność i jeżeli też nie będziemy sobie działać w taki sposób, że, no bo czasem się zdarza ktoś, kto przyjdzie, prawda, i on właśnie nie jest zainteresowany głębszym wejściem w społeczność, on jest zainteresowany tylko tym, żeby pójść, coś sobie wziąć, przyjść, coś sobie wziąć i pójść. To nie jest relacja między członkami jednego ciała. Bo relacja między członkami jednego ciała jest taka, że jeżeli jednego boli, to wszystkie cierpią. Jeżeli jeden raduje się, to wszystkie się radują. I to nie jest żadna utopia. To po prostu Pan Bóg chce tak działać w Kościele. W związku z tym, ponieważ mieliśmy i mamy takie lekcje za sobą w tej chwili, to weźmy je, że tak powiem, na warsztat. Myślmy o tym i traktujmy to poważnie. Bo będzie jeszcze wiele takich sytuacji, kiedy trzeba będzie się modlić za kogoś, wszystko jedno, czy to będę ja, czy to będzie ktokolwiek inny. I kiedy Pan Bóg nam pokaże, że On zwycięża wtedy, kiedy my wyzbędziemy się pewnych rzeczy, które przeszkadzają, czyli to, co jest u Piotra napisane na początku, czyli wszelka odmowa, wszelki kwas, wszystkie te, to trzeba się tego wyzbyć, a następnie się bierzemy za modlitwę i mamy między sobą taką relację, że naprawdę widać, że my się tak naprawdę kochamy i do głębi chcemy ze sobą być, aczkolwiek każdy ma taką gdzieś sferę, do której wpuści tylko wtedy, kiedy będzie chciał. Tylko to nie może być sfera o kilometry do przodu. Zrozumiałe jest, że ona będzie. Więc nikt od nikogo nie będzie wymagał, żeby się spowiadał ze wszystkiego, bo tutaj nie ma sekty. Natomiast jest coś takiego jak potrzeba, powiedz mi coś więcej. Powiedz mi o sobie coś, o swoim życiu duchowym mi coś powiedz więcej. Ja tego pragnę, ja tego chcę. I dobrze jest, jeżeli ktoś tego nie ma, jeżeli na przykład jest nieśmiały z natury i tak dalej, to żeby się o to po prostu modlił, dlatego że to jest relacja taka normalna między ludźmi, którzy są rodziną. Tak jak tu jest napisane o tym, że rodziny stały i rodziny walczyły. Amen.